trwałe.
Tylko
no.
Pani poseł, bo ja...
I nie ma sensu, nie było sensu naprawdę zmiękczać tego, tylko jako katolicy powinniśmy stanąć, powiedzieć, nawet jeśli ktoś wyrazi wolę przeciw, to ją, powiedziałam, przemilczymy, bo jeżeli nikt z nas nie będzie jak gdyby na te zaczepki reagował, to ją po prostu przegłosujemy i dla potomnych, nawet dla za kilka... za kilkaset lat. Byłoby podkreślone, że to byłby dzień święta narodowego. Do tego jest tylko władny Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, bo to musi być ustawa. I dlatego to jest takie przykre i pokazujące, do jakiego już momentu doszliśmy w naszej polskiej polityce, prawda? Że nie potrafimy w tych takich, wydawałoby się, oczywistych kwestiach, w takich kwestiach, które są w naszej ocenie powinny być bezdyskusyjne wobec postawy Ojca Świętego Jana Pawła II, bardzo tolerancyjnej, prawda? I uczącej nas również tolerancji, a jednak tutaj ci, na których liczyłam chyba najbardziej, zawiedli. I nie rozumiem tej postawy. Ja tą postawę neguję. Ja będę o tym mówić głośno, ponieważ uważam, że trzeba o tym mówić głośno, że nie możemy się bać głosić swoich poglądów, bo my się teraz tak jakby cofamy przed tym całym zalewem tego zła i nas testują, jak daleko mogą się posunąć. Słuchajcie, no Państwo, ta radość, prawda, szczególnie ze strony przedstawicieli Twojego ruchu, była oczywista. No wygraliśmy, o co chodzi, prawda? Macie to swoje święto. Tak to odczułam, bo oczywiście tego nie wyartykułowałam.
Tylko mała grupa nie może terroryzować większości tutaj.
No, z pomocnikami, która
określa się jako katolicka, tak. I za chwilę, pani poseł, no będą w telewizjach śniadaniowych, mówili o wielkości Jana Pawła II.
Dokładnie.
Będą na kanonizacji, będą z biskupami się fotografować, będą otwierać takie czy inne muzeum, no tak po prostu będzie. A kiedy przychodzi po prostu zdać sprawę ze swojej wiary, ale też z przekonania, że Jan Paweł II zasłużył się Polsce.
Tak.
Już nawet nie z punktu widzenia religijnego, ale patriotycznego. No to 4 czerwca o kim będą mówili? Chyba też o Janie Pawle II.
Dokładnie. Przecież to jest człowiek, który wniósł niesamowity wkład, jeśli idzie o odzyskanie naszej wolności, prawda? O to, żebyśmy mieli przede wszystkim też wolność słowa, wolność przekonań, wolność wyznania, ale też wolność, która jest zakreślona granicami naszej odpowiedzialności. Powinniśmy to bardzo docenić jako naród polski. To jest nasz rodak i to jest tu i teraz. To jest jeden, jedyny dzień, który już nigdy się nie wydarzy i warto go w historii podkreślić takim właśnie gestem ze strony Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Parlament nie zdał egzaminu, ale przede wszystkim nie zdali egzaminu ci, którzy powinni ten egzamin w tym momencie zdać celująco, na szóstkę. Oni tak naprawdę ten egzamin oblali. Przykre, ale prawdziwe. Ale trzeba o tym mówić głośno, bo jeżeli o tym nie będziemy mówić, to te postawy mogą być powielane. Takiego strachu, lęku, zasłaniania się tym, że może no, będzie to bardzo burzliwa debata. Ja zaproponowałam, powiedziałam, że jeżeli nie odezwie się w tej sprawie, nie odezwie się na zaczepkę na przykład Twojego ruchu, ani Platforma Obywatelska, ani PiS, ani Solidarna Polska, ani Polskie Stronnictwo Ludowe, to po prostu tej dyskusji nie będzie. Będzie wypowiedź może jednego człowieka i to wszystko przegłosujemy i naprawdę z wielką dumą w tym dniu i jako święto nasze kościelne ludzi wiary, ale też jako święto narodowe uczcimy ten dzień w sposób należyty i godny. No i to jest właśnie ten element, który pokazuje w jakim miejscu tak naprawdę jesteśmy. Naród, który nie potrafi siebie sam uszanować, też nie będzie szanowany. To jest wielka przestroga, którą chcę tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć. My nie chcieliśmy tej ustawy, a być może nie chciano tej ustawy z przyczyn bardzo prozaicznych, prymitywnych i płytkich, że to była ustawa no, małego klubu. Przecież to nie o to chodziło. Bo nawet prosiłam, że wcale nie musi to być uzasadnienie z mównicy sejmowej, żeby nie było zarzutu, że ktoś się chce, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, lansować. Nie, jak najbardziej możemy tą debatę odbyć w zupełnie innym trybie, który nie jest trybem, no powiedzmy sobie, takim publicznym, prawda, jak na sali sejmowej. I to jest przykre i to pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy. W kontekście tego tematu, który dzisiaj omawiamy, czyli naszej polityki na kolanach wobec Zachodu, wobec Unii Europejskiej i to, że nie potrafimy zadbać też o nasze polskie interesy gospodarcze, które tu są w tym momencie kluczem, plus nie potrafimy zadbać tutaj o swoją godność i godność naszych bohaterów, pokazuje, w jakim jesteśmy w tej chwili stanie.
Słowo w tej sprawie jeszcze dodać, ja powiem, że kierowany intencją, że jest to sprawa ponadpartyjna, ponad podziałami, pozwoliłem sobie skierować pismo przed skierowaniem tego projektu o to, aby dzień, to jest niedziela, dzień kanonizacji Ojca Świętego był wolny od pracy, zarówno do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak i do przewodniczącego klubu PiS, pana Mariusza Błaszczaka. No niestety, być może z jakichś powodów, ale jednak poparcia ta inicjatywa nie uzyskała. Sądzę, że są takie sprawy, które powinny nas łączyć, bo one dotyczą sfery wartości, świata wartości, które jest ponad polityką, ponad doraźnymi interesami, które dotyczą spraw zasadniczych. Dla każdego Polaka ten dzień kanonizacji Ojca Świętego powinien być czasem radości, czasem też i takiej pozytywnej zadumy, czasem też myślenia o tym, co przed nami, o poczuciu własnej odpowiedzialności za ojczyznę, o tym, o czym mówił i nauczył nas Ojciec Święty Jan Paweł II, bo to nie trzeba być nawet osobą wierzącą, aby właśnie w taki sposób tę chwilę przeżyć. Przecież błogosławiony Jan Paweł II był nie tylko wielkim papieżem, głową Kościoła katolickiego, ale był też wielkim Polakiem, który wpływał na procesy historyczne, dziejowe w naszym kraju. To od jego słów, słynnych słów, rozpoczęły się te wielkie pozytywne wydarzenia, które zapoczątkowały Solidarność i później upadek Muru Berlińskiego.
Panie ministrze, dodzwonił się do nas dyrektor Radia Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zawsze.
Przepraszam, ja dzisiaj tak wędrowałem pomiędzy Toruń, Warszawa i tak dalej. Musiałem być tam i nie ma, no, nie jestem w tej chwili w radiu, przepraszam bardzo, ale jeżeli można, to ja tak szybciutko. Pierwsze, ojczyzna po Panu Bogu powinna być naszą największą miłością. Tego uczyli nas najwięksi Polacy. Tego uczył nas kardynał Wyszyński. Tego uczył nas Jan Paweł II, który będąc papieżem dla całego świata, tak bardzo podkreślał swoją polskość i troskę o ojczyznę. I uczył nas tego, byśmy byli zatroskani. I myślę, że wszyscy, niezależnie od tego, czy wierzący, czy niewierzący, czy widzą budowanie rzeczywistości tu na ziemi tak czy inaczej, powinni dbać o to gniazdo, którym jest ojczyzna. I Pan Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Po owocach poznacie. I obyśmy wszyscy Polacy jakoś tak to odkryli. To byłoby dobrze. Dziękuję Państwu dzisiaj za to, że jesteście. Tak przy okazji dziękuję też za to, że zawsze byliście w tamtym rządzie, byliście, widziałem, że staraliście, tak odbierałem, staraliście się Państwo o to, żeby ojczyznę dbać i dużo żeście pracowali dla ojczyzny, dla ludzi. To jest jedno. Ale także dziękuję za to, że Państwo też włączaliście się bardzo tą walkę pokojową o wolność słowa w Polsce, o telewizję Trwam, właśnie żebyśmy byli na tym multipleksie. To jest też nienormalne. Okazuje się, że nie będzie 56 miejsc na multipleksie, tylko okazuje się, już się mówi o ósmym multipleksie, czyli byłoby 64 miejsca na multipleksie. No, mamy to jedno, ale czy to jest demokracja, to wątpię. Dla większości wywalczone jedno miejsce. To jest nienormalne, ale to jest inny temat. Już ja dziękuję za to, co Państwo żeście robili, czy to w Polsce, czy w Unii Europejskiej. I wszystkim dziękujemy, wszystkim Polakom, którzy to robili. Niezależnie od partii, czy wierzący i niewierzący, dzieci, młodzież, dorośli, chorzy, rolnicy, inteligencja, robotnicy, wszyscy. To widać było ogromny ruch, tak jak teraz ogromny ruch za lasami w Polsce, za ziemią. Powiemy o tym, że już przynajmniej 500 000 hektarów jest sprzedane, rozsprzedane w ręce już nie polskie, spoza Polski przez tak zwane również słupy, czyli ludzi, którzy no, nawet własną matkę by sprzedali dla pieniędzy. Tak, i sprzedają tą matkę Polskę. No ale i lasy też są zagrożone, wiemy o tym, to robi, organizuje pan minister Szyszko to i dziękujemy mu. Proszę zobaczyć, jeden człowiek, a ile potrafi, jeden człowiek poruszył. Gdyby nie było takiego ministra Szyszki, człowiek konsekwentny, zdeterminowany, mający wiedzę, prawda, i działający, tak. Także dziękujemy i potrzeba takich ludzi. Myślę, że musimy się dla ojczyzny, chociaż każdy z nas będzie trochę inaczej widział, ale możemy mieć wszyscy wspólny cel. Wszyscy. Ja nie należę do żadnej partii. Ale dla mnie ojczyzna jest bardzo ważna. Właśnie wtedy, gdy byłem poza Polską, modliłem się o jedno. Jak widziałem, co się dzieje na Zachodzie, jakie zdemoralizowanie, dobrobyt, ale równocześnie jakieś zabicie sobie ducha Pana Boga. No, to, co widzimy teraz coraz bardziej, to idzie na Polskę. Tak sobie myślałem, Boże, uratuj Polskę. Matko Boża, uratuj Polskę. Co mogę dla Polski zrobić? Polska jest katolicka, żeby ludzie wiary nie stracili. Jak wiarę stracą, to czym człowiek jest? Czym jest człowiek bez Pana Boga? Jeżeli sumienie straci, to człowiekowi gotuje piekło na ziemi. To widzieliśmy, II wojna światowa, ale i teraz też. I tak dalej. Także powiedziałbym, co się da, róbmy razem. Niektórzy, powiem tak, że niektórzy mówili mi, jakim prawem pan minister Ziobro czy pani Kępa do Radia Maryja. A ja mówię, takim samym prawem jak i ja, jak i ty, bo to jest radio Polaków i radio tych, którym na Polsce zależy. I prowadźmy dialog. Prowadźmy dialog na argumenty, a nie wyzywanie się i tak dalej. Myślę, że to musimy wszyscy jakoś tak w sobie odkryć, że no po prostu zadbać o Polskę. To jest jedno. I to co słyszę teraz o tym, co jest podpisane, ten wyrok na polskie kopalnie, to jest kontynuacja tego, co zaczęli, nie wiem czy za komunistów, chyba już też, a szczególnie po okrągłym stole. Wcześniej już to było. Pamiętam, jak człowiek bardzo światły, wydawało mi się, bardzo i Polak dobry i wierzący. Pamiętam, jak te rządy były, te pookrągłostołowe, mówił, opłaci się sprzedać zakład pracy za złotówkę. Ja mówię, Boże, mówię, no co za głupota. Ja nie jestem żadnym ekonomistą, ale to przecież jest, tak im wmówili. I to porządny, to był porządny człowiek. No ale naiwny. No i co z tego, że wykształcony, jak naiwny, to w innej dziedzinie. On był zupełnie w innej dziedzinie, nie chcę mówić w jakiej w tej chwili. I był posłem w tej chwili, wtedy. No ale później proszę zobaczyć, co było za rządów AWS-u, jak rozpędzona była ta sprzedaż. Wyprzedaż Polski wszystkiego. I premier Buzek, ile on kopalni zamknął. Ba, zalewali kopalnie nawet. Ale Śląsk za to nie rozumiem, czy ci ludzie chcieli tego zamknięcia kopalni i wszystkiego. No, chyba chcieli, bo tak jak wybierają takich ludzi, no to znaczy, że dziękują za to, co zrobił. Tak. No, tak mi się wydaje. No, chyba, że nie wiedzą o tym i tylko słuchają pewnych mediów prorządowych, prawda, czy rządowych mediów, tak można nazwać. W każdym razie, no, wielkie dzięki za to, że państwo dzisiaj o tym mówicie. Obyśmy dali radę uratować Polskę. Ale Polska jest likwidowana, to widać bardzo jasno. To jest zupełnie inaczej niż chcieli wielcy Polacy, chociażby taki kardynał Wyszyński. On o Polsce mówił tak pięknie, o polskiej ziemi, o polskiej rodzinie. Mówił, że z Polakami będą się liczyli, jak będzie miała 70 milionów Polska. Ja pamiętam jako dziecko jego kazanie na Jasnej Górze, mówił, że Polska może wyżywić Europę, bo ma takie ziemie. I o tym wszystkim mówił. No i co myśmy z tym zrobili, prawda? No, tak, a teraz jeszcze jak widzę to, co pani, zresztą w ogóle co mówimy tak, że Unia Europejska, to czytam to. U nas likwidowali stocznie, nie wolno stoczniom pomóc, a Niemcy pomagali stoczniom swoim i rozbudowywali jeszcze bardziej przemysł stoczniowy. No, czy to rządzący nie widzą tego? Nie dobrze widzą, tylko komu służą. Tak, a pani mówi dzisiaj o tym dniu narodowym, święcie narodowym na kanonizacji. Ja tylko tutaj powiem, co usłyszałem wczoraj, rozmawiałem z ojcem Jackiem Cydzikiem, który w Toronto posługuje dla Radio Maria w Kanadzie. I mówi, w tym stanie Ontario w Kanadzie, tamten parlament i rząd ustanowił drugi dzień kwietnia jako dzień Jana Pawła II w tamtym stanie. I jest dyskusja, dalej trzeba sprawiać, żeby w całej Kanadzie to zrobić. A kto rozpoczął to? Kto tam w tym parlamencie? Hinduska, pochodzenie hinduskie, nie chrześcijanka. Ona to podniosła. Mówi, bo tak wielki był ten Jan Paweł II. I proszę zobaczyć, czy nas nie wstyd Polaków? To jest Polak, który tak się zachowuje? Komu on służy? To my powinni być dumni. Takiego Polaka nie było w historii. Czy wierzący, czy niewierzący. Prawda? I powinniśmy uczcić i cieszyć się. I dlatego dzięki za to. Dzięki pani minister, pani poseł za to, że pani to podniosła. Bo pokazuje się, niech się ludzie pokazują, kim są. Tylko trzeba mówić, jak głosują, jak się zachowują. Trzeba to mówić, a nie później przyjdą wybory, to będą. Ja dzisiaj widzę w jednym z miast, nie będę, każdy kto patrzył to widział, widziałem tych rządzących, tak, w pierwszej ławce, pięknie, tak, a później przecinają wstęgi i owszem, czemu nie? Pokażą się, jacy oni pobożni wściekle. Na tym Janie Pawle II to by nie wiem co, no już, no niech jadą na tą kanonizację, może się nawrócą, no. No cóż, daj Boże, ale tak Polak nie postępuje. Nie wolno być schizofrenikiem. Tylko tak to jest tak i za tym idę. Dałem słowo, to jest słowo. Za tym idę, a nie tak ustawia się jak tego. Ja patrzę na przykład też tak samo jak filmy na Janie Pawle II, kto robi. Jaka opcja, jak uderza nóż w plecy Kościołowi, ale zarobić to chce. Ja pamiętam, jak właśnie po śmierci, czy to była beatyfikacja, czy po śmierci Jana Pawła II, było pełno billboardów. Nasz papież. A kto te billboardy robił? Gazeta Wyborcza. A co, dlaczego nasz papież? Bo w Gazecie Wyborczej wkładali te różne materiały i biznes robili na papieżu. No co to jest? To jest jakaś podwójna moralność, rozdwojenie osobowości. I dlatego my musimy być normalni. My musimy, to jest brak honoru. To nie jest polskie. I tak samo tutaj. Dlatego polskie to jest Bóg, honor i ojczyzna. I honor też trzeba mieć. I dbajmy wszyscy o Polskę. Dziękuję serdecznie. I wszyscy Polacy dla ojczyzny powinni pracować. Inaczej to jestem pasożytem w ojczyźnie. Czerpię z ojczyzny, ale nic jej nie daję. To jest nieuczciwe. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.
Bóg zapłaci, czy dyrektorze. Myślę, że ten głos ojca dyrektora w kontekście sytuacji też na Śląsku i wyników, jakie uzyskuje tam Platforma Obywatelska, Jerzy Buzek, warto zestawić i zastanowić się nad sytuacją mediów właśnie. Nad tym, dlaczego Polacy, którzy widzą konsekwencje działania Platformy Obywatelskiej, wcześniej Jerzego Buzka, nie wyciągają wniosków. I pytanie, czy oni rzeczywiście widzą? Czy te media pokazują? I co pokazują? Czy nie jest tak przypadkiem, że ten obraz głównych mediów sprowadza się do takich krótkich wzmianek, które malują rzeczywistość zupełnie inaczej niż ona wygląda, do właśnie takich obrazków jak dzisiejsza obecność ważnych rządzących polityków w miejscu, które każdy Polak kojarzy z błogosławionym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a potem tak naprawdę już nie pojawią się pytania, czy oni w swoim codziennym trudzie pracy, jeśli to jest w ogóle trud pracy w swojej służbie, jeśli to jest w ogóle służba, rzeczywiście biorą do serca te słowa, które Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiadał do polskich polityków w Sejmie, wskazując, że polityka to przede wszystkim służba właśnie. To ciężka praca na rzecz dobra wspólnego. Wydaje się, że niestety te obrazki, które docierają do wiedzy, do świadomości, do większości Polaków, przykrywają prawdy na temat rzeczywistych działań rządzących polską polityków. I najlepiej myślę, że obrazuje to właśnie sytuacja z decyzją, która kontekstem decyzji, który miał miejsce, która zapadła na ostatnim szczycie w Brukseli, kiedy Donald Tusk, podpisując się pod konkluzjami Rady Europejskiej, tak naprawdę, jeszcze raz to podkreślam, wydał wyrok na polskie górnictwo węglowe, wydał wyrok na polską energetykę, skazał Polaków na znacznie wyższe rachunki za prąd. I o tym nikt nic nie wie. Nie ma świadomości, bo nie ma mediów, które pokazywałyby tą prawdę tak, jak ona wygląda. I sądzę, że stąd to była taka ogromna niechęć, ten ogromny opór przed i kłody rzucane przed telewizją Trwam, by nie znalazła się na multipleksie, by nie mogła mieć szerszego zasięgu i trafiać do większej ilości polskich rodzin. By prawda o rzeczywistości, tak jak ona wygląda, nie mogła kształtować poglądów, świadomości tych ludzi i później przekładać się na decyzje wyborcze, kiedy przychodzi czas wyborów. Ja myślę, że to jest właśnie ten powód i niestety to jest skuteczne, to znaczy to jest o tyle skuteczne, że ogromna większość mediów znalazła się w rękach ludzi, którzy są zainteresowani utrzymaniem takiego stanu rzeczy, którzy są zainteresowani robieniem takiej polityki interesu, która doprowadziła nasz kraj do gigantycznego zadłużenia, do utraty znacznej części przemysłu, do sytuacji, w której wiele milionów Polaków wyjechało za granicę i kolejnych kilka milionów myśli tylko o tym, kiedy wyjechać za granicę. Więc jeżeli my chcemy wygrać bitwę o Polskę, to musimy walczyć o silne, niezależne media i musimy wspierać telewizję Trwam nie tylko w tym momencie, kiedy ona weszła na multiplex, ale również kontynuować te nasze działania pomagające, wspierające te niezależne media, by mogły jeszcze bardziej i skuteczniej trafiać do świadomości Polaków.
I oddamy głos naszym słuchaczom, ale wcześniej może poproszę o dwa słowa komentarza, bo mam przed sobą tekst dzisiejszego przemówienia na wadowickim rynku Donalda Tuska, który mówił o tym, że otwieramy dzisiaj muzeum Jana Pawła II i tu cytat: mamy w Polsce place, aleje, ulice imienia Jana Pawła II. Ja myślę, że dzisiaj Ojciec Święty, patrząc na nas z góry, myśli sobie, że najważniejsze, żeby w tych przestrzeniach było jak najwięcej miłości, żeby stało się prawdą to jego wezwanie, też wygłoszone w moim ukochanym Sopocie, że nie ma solidarności bez miłości. I dobrze się stanie, jeśli ten wielki dzień dla Wadowic będzie dniem, kiedy wszyscy poczujemy, że Ojciec Święty miał naprawdę rację wtedy, kiedy mówił, że nigdy jeden przeciw drugiemu. Dziękuję wam za to, że jesteście i że pomogliście w tym wszystkim. Donald Tusk.
No cóż, Himalaje Znaczy, chciałoby się wierzyć, aby te słowa odpowiadały prawdzie, ale niestety nie możemy poruszać się w sferze baśni i bić rekordów naiwności. Tylko schodząc na ziemię, musimy powiedzieć sobie, co są niestety Himalaje zakłamania, bo w takim miejscu, w takim czasie, odwołując się do słów tak wielkiego Polaka, mówiąc o miłości i solidarności, a jednocześnie pokazując to swoje prawdziwe oblicze miłości i solidarności w codziennym rządzeniu Polską, no jeśli zderzymy te dwie rzeczywistości, słowa i czyny, to wtedy widzimy przepaść. Przepaść pomiędzy słowami, pomiędzy próbą budowy własnego wizerunku w oparciu o słowa wygłaszane przez świętego człowieka, a własną postawą premiera, który, można powiedzieć, jeżeli czymkolwiek się kieruje, to w najmniejszym stopniu właśnie tymi pięknymi słowami, wskazaniami Ojca Świętego, które Donald Tusk przywoływał. No cóż tu mówić, Himalaje hipokryzji, ale Donald Tusk do tego nas przyzwyczaił, ale widać, że chce pokonywać kolejne szczyty takiej niegodziwości, wykorzystując okazję, by ukrywać swoje prawdziwe oblicze i prawdziwe działanie słowami odwołującymi się do pozytywnych i pięknych emocji, jakie zawsze w Polakach budzi błogosławiony Jan Paweł II.
Czy można mówić o miłości wobec faktu, że każe się Polakom pracować do 67 roku życia, czyli do śmierci? Czy można mówić o miłości, kiedy obywatelskie inicjatywy podpisywane przez setki tysięcy, by nie powiedzieć miliony Polaków, są wrzucane do kosza i nie mają one prawa do tego, żeby Polacy sami decydowali o tych kwestiach, o których chcą decydować? Mówię tutaj o referendach. Czy można mówić o miłości, kiedy kontroluje się szkoły, czy próbuje się wzbudzić strach w szkołach, które chcą mieć certyfikat przyjazny rodzinie? Czy można mówić o miłości, kiedy ogranicza się możliwość nauczania historii dla naszych dzieci, kiedy podrywa się naszą tożsamość narodową, kiedy nie daje się możliwości 16-latkowi poznania historii naszej pięknej II Rzeczpospolitej, kiedy gimnazjalista kończy nauczanie historii na 1918 roku, kiedy nie ma prawa w polskim gimnazjum poznać okrucieństw II wojny światowej i wreszcie okrucieństw komunizmu, ani właśnie chociażby wkładu Jana Pawła II w odzyskanie niepodległości, a także dlaczego w Polsce zabijano tak znakomitych księży, jak chociażby błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Czy można mówić o miłości, jeśli zabrania się dziecku, bo ogranicza się lekcje historii, ogranicza się program. Czy można mówić o miłości chociażby do swojego kraju w kontekście decyzji, jak te, o których dzisiaj pan minister Ziobro mówi, w zakresie naszej kluczowej gałęzi, od której zależy tak wiele innych gałęzi przemysłu, a tym samym w ogóle nasz rozwój gospodarczy. I wreszcie, czy można mówić o miłości, kiedy nie panuje się nad polityką w zakresie sprzedaży ziemi, co pokazują kontrole Najwyższej Izby Kontroli, że ta sprawa jest tak dalece naganna, że muszą zająć się nią służby, a nasze interesy ekonomiczne, potężne interesy ekonomiczne, a także integralność terytorialna na tym cierpi. I wreszcie, jeżeli oglądamy takie symbole jak Stocznia Szczecińska, inne stocznie, jak te gałęzie przemysłu, które zupełnie upadły, a które były naszą i mogły być z powodzeniem naszą dumą narodową. Czy to jest rzeczywiście to, o czym pan premier Donald Tusk mówi? Czy on się aż tak dalece zapędził i czy uwierzył w swoją własną propagandę? Chyba tak, chyba to jest to. I wreszcie, czy można mówić o miłości i o tym, że szanuje się dorobek Ojca Świętego Jana Pawła II, a tak naprawdę jednym ruchem przekreśla się możliwość też tego, aby ten jeden dzień, 27 kwietnia, był dniem święta narodowego, co tak naprawdę wystarczyłoby jedno obstryknięcie Donalda Tuska i myślę, że reszta też poza może jednym klubem z tym by się na zewnątrz zgodziła. Dlatego to są te tylko nieliczne przykłady, które możemy podać z tej centralnej, dużej polityki, ale która, powtarzam, skutkuje na nas wszystkich. My możemy udawać, że tego nie widzimy. My możemy tego nie widzieć, bo tak jak minister Ziobro powiedział, nie mówią o tym czy sprzyjające rządom media, ale my za to wszystko płacimy. Jeżeli chcemy w te słowa uwierzyć, proszę bardzo, tylko żebyśmy później nie byli mądrzy po szkodzie, jak to onegdaj bywało.
655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Południowej, granica 655 23 33 lub 66 i telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. W naszym studio pani poseł Beata Kempa i pan poseł Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski. Zapraszamy państwa do rozmów. Proszę bardzo, halo.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Mogę mówić?
Tak, bardzo proszę. A kto mówi?
Stanisław z Lublina.
Proszę, panie Stanisławie.
Witam ojca Dariusza i gości w studiu. Zacznę tak. Dobrze, że jest Solidarna Polska, że powstała. Działania tej partii są dobre, moim zdaniem. Zdecydowane, przejrzyste, patriotyczne. Takie jest moje odczucie i popieram. No, źle się dzieje, moim zdaniem takie przekłamanie często się w mediach powtarza, że rozłamowcy, że odeśli i tak dalej. Przecież jak śledziliśmy sytuację, no pan Ziobro no, chciał rozmawiać, przecież to było medialnie wtedy tak pokazywane, jaka była sytuacja i to jest nieuczciwością. Mówienie teraz, ja tu mam troszeczkę żal do PiSu, na który cały czas do tej pory głosowałem, że takie kłamstewko się powtarza. To tak na marginesie. I ta sprawa najbliższych wyborów. No, mówimy o demokracji, że kartka wyborcza będzie decydowała i tak dalej. No poza kartką to jeszcze sprawa przypilnowania tych wyborów, żeby to było uczciwe. W tej chwili te słupki, załóżmy, dla Platformy i PSL-u jakoś wzrosły, nie wiadomo dlaczego. Świnie się nie sprzedają, PSL podskoczyło do góry. Także nie wiem, ale to może takie przypuszczenie, może niesłuszne. Czy to nie jest przygotowanie pod później podrobienie odpowiednich wyników przy następnych wyborach, tych do Europarlamentu. Także tu taka sugestia i prośba, żeby Solidarna Polska ze swojej strony co może tam jakoś przypilnować tą sprawę. Odnośnie tych osób takich jak Buzek, Boni czy Lewandowski, no ja uważam, że jak jest okazja, przy każdej okazji w mediach publicznych, między innymi też, no przypominać o tych dokonaniach tych osób. Sprawa następna. Brak jest w tej chwili agitacji na wybory te, które będą tam w maju. Media wręcz, te publiczne, wręcz przeciwnie. Przypominają, że ostatnie wybory to takie frekwencja była 24, poniżej 25, także jak gdyby sugerowali i taką atmosferę, że po prostu tak się utarło już, że tak w Polsce jest słabiutko. I jeszcze jedna sprawa. Teraz jeżeli będziemy czekali tak, jak czekamy w tej chwili do wyborów sejmowych, to jeszcze trochę czasu jest, a są sprawy takie jak lasy i ziemia, kolej polska, przedsiębiorstwo LOT, czy inne sprawy, no to żeby nam to nie poginęło. I tak podeprę się takim przykładem. Niedawno, kilka dni temu, pan Kraśko rozmawiał z panią Begier w telewizji publicznej i tam padło ze strony rozmówczyni pani Begier o tej, że taka sytuacja, że taka bieda jest w kraju i tak dalej. Proszę panią, o czym pani mówi? Gdyby tak było, to by były masowe protesty. Gdzie są No, także ja uważam, że tych protestów jest brak. To jest troszeczkę żal do PiS-u, bo to główna partia opozycyjna. Bo musimy, jeśli tego rządu przed wyborami nie zlikwidujemy, to musimy coś zrobić, żeby po prostu uniemożliwić dalsze niszczenie kraju. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękujemy panie Stanisławie.
Bardzo dziękujemy za ten głos, dziękujemy za ciepłe słowa. Tak jak powiedziałem, niestety dzisiaj Polska znajduje się w bardzo trudnym momencie, bo mamy bardzo złe rządy, mamy nieodpowiedzialnego premiera, mamy premiera, który jest bardzo sprawnym retorycznie PR-owcem, propagandystą, natomiast fatalnym gospodarzem, któremu tak naprawdę nie zależy na tym, za co odpowiada, czyli nie zależy na Polsce. Gdyby zależało mu na Polsce, nie mógłby zgodzić się na ostatnim szczycie Unii Europejskiej na rozstrzygnięcia, które są niszczące dla polskiej gospodarki w ogóle, a zupełnie degradujące dla polskiego górnictwa czy polskiej energetyki opartej na węglu. No ale konsekwencje oczywiście uderzają w całe nasze społeczeństwo i jest to rzecz oczywista. Jeśli mówimy o sondażach, to pamiętajmy, że te sondaże mogą być też elementem pewnej gry ze strony rozmaitych ośrodków, które chciałyby wytworzyć pewne wrażenie, że coś już jest przesądzone, że tak już na pewno będzie, a nie inaczej, zniechęcić do pójścia do wyborów. Nie, my musimy wszyscy, czując odpowiedzialność za Polskę, zdając sobie sprawę, że jest w bardzo trudnym momencie, koncentrować się na tym, co jest naszym celem, a nie na jakiejś propagandzie, której elementem zawsze są też sondaże wykonywane na czyjeś zlecenie przez pracownie, które mają czasami interes rozmaity w tym, aby wytwarzać określony nastrój, który zaowocuje takim, a nie innym nastawieniem później Polaków i gotowością do tego, by pójść i wiarą w to, że można coś zmienić. My musimy wierzyć, my musimy sobie stawiać jasny cel i musimy konsekwentnie kroczyć do przodu. I trzeba być pryncypialnym. Tak, pryncypialność jednak jest wartością, która przynosi owoce w dłuższej perspektywie. Pan wspomniał, że właśnie Solidarna Polska stara się być pryncypialna. Dziękuję za te słowa. Proszę popatrzeć na premiera Orbana. On postawił w pewnym momencie na pryncypialność. Na początku swojej drogi politycznej, jeśli ktoś ją śledził, starał się iść na takie kompromisy z tamtejszym establishmentem, z środowiskami postkomunistycznymi, ale później zdał sobie sprawę, że to jest droga donikąd, że to jest droga na manowce, że oni go wtedy zawsze starają się ograć i grać kosztem właśnie interesu narodowego Węgier i Węgrów. I później postawił na pryncypialne definiowanie celów narodowych Węgrów, na jasne mówienie prostym językiem o tym, kto rządzi, że ci, co rządzą, służą interesom często zewnętrznych firm, korporacji, są skorumpowani, myślą tylko i wyłącznie o własnym interesie. I poprzez tego rodzaju narrację, która była też jednocześnie połączona z konkretnymi ilustracjami, przykładami, które potwierdzały to, o czym mówił, plus taką siłę mobilizacji, umiejętności współpracy z bardzo różnymi środowiskami, nie tylko w ramach Fideszu, czy partii, którą tworzył, udało mu się uzyskać coś, co szokuje dzisiaj eurobiurokratów, lewaków, liberałów w Europie. Mianowicie po raz kolejny zwycięstwo w wyborach parlamentarnych uzyskał większość, która pozwala mu rządzić i kontynuować to, co dobrego robi dla Węgier. I my musimy pójść tym samym tropem. Trzeba być pryncypialnym. Dlatego Solidarna Polska była tym ugrupowaniem, które jako jedyne w parlamencie kilka tygodni temu bardzo jednoznacznie oceniało okrągły stół. Nie pozwoliliśmy, żeby przeszła uchwała, która w sposób fałszywy nadawałaby chwałę twórcom okrągłego stołu i tego, co z niego wynikało, bo przecież właśnie tutaj ojciec dyrektor mówił o tej nierównowadze w mediach, że jest tak wiele stacji telewizyjnych w ramach multiplexów, kolejne będą tworzone, a tylko jedna katolicka w katolickim kraju. I to z takim trudem udało się ją umieścić na multiplexie. Otóż właśnie okrągły stół takie ustalił reguły gry, że w obszarze mediów, w obszarze banków, w obszarze też prywatyzacji mienia narodowego te sfery zostały podzielone pomiędzy ludzi z środowisk postkomunistycznych, z pewną częścią środowisk solidarnościowych, pewną tylko oczywiście, i w rezultacie ogromna większość narodu znalazła się jakby poza tymi korzyściami płynącymi z przemian i transformacji i też poza informacją, co jest może najważniejsze nawet, poza informacją na temat tego, co rzeczywiście dzieje się w kraju. kraju. Dlatego ta dezinformacja, dlatego ten brak wiedzy, dlatego ten brak informacji, który później skutkuje tak gigantycznymi wynikami Jerzego Buzka na Śląsku, który tak naprawdę przecież doprowadził do likwidacji ponad, o ile pamiętam, ponad 20, chyba bodaj 24 kopalni, ogromnego bezrobocia na Śląsku, wielu patologii społecznych, które mają tam swoje źródło, wyjazdów tysięcy, setek tysięcy Ślązaków za granicę, za pracą, bo pracy zaczęło brakować na Śląsku. A teraz kontynuuje to dzieło, zresztą ręka w rękę z Jerzym Buzkiem w Parlamencie Europejskim, który mu w tym sekunduje Donald Tusk i podpisuje pakiet klimatyczno-energetyczny, jego zaostrzenie, które skutkować będzie tym samym, czyli dalej to samo i dalej w kierunku likwidacji polskiego przemysłu. Więc musimy się mobilizować, musimy razem działać i musimy być konsekwentni. Musimy prawdę nazywać i nie owijać w bawełnę, pokazywać, jak rzeczy się mają. Oni prawdy się boją, bo najlepszym tego świadectwem jest fakt, że premier Donald Tusk nie jest gotowy skierować sprawy do sądu, mimo moich przecież bardzo twardych zarzutów, jakie stawiam wobec tego, co zrobił. Dlatego, że właśnie on się boi prawdy i liczy też na to, że te media głównego nurtu, media mainstreamowe tego tematu nie będą podejmować w ramach kampanii wyborczej, a będą pokazywać takie ładne obrazki jak dziś z Wadowic, kiedy on posługuje się wspaniałymi cytatami Ojca Świętego, ale dodając sobie, ogrzewając się w blasku tych słów chwały i licząc, że to da mu poparcie. Mam nadzieję, że się przeliczy, ale żeby się przeliczył, musimy o tym mówić, musimy być aktywni, musimy prowadzić kampanię wyborczą. Fałszerstwa oczywiście są możliwe i one są całkiem prawdopodobne. Pamiętam jeszcze w swoim czasie, była w Sejmie inicjatywa, aby wprowadzić kontrolę znacznie większą nad przebiegiem procesów wyborczych. Tutaj niezwykle protestowało nie tylko Platforma Obywatelska, ale też i PSL. To daje niestety do myślenia i jest bardzo smutne. Mam nadzieję, że jeśli po raz kolejny prawa strona dojdzie do władzy, jeśli uda się skonstruować rząd i większość, to nie prześpimy tego czasu i wprowadzimy wówczas takie zmiany do ordynacji wyborczej, mając większość w Sejmie, aby w przyszłości żadne fałszerstwa, czy to na etapie wyborów samorządowych, europejskich, czy parlamentarnych, prezydenckich, nie mogły się zdarzyć. Dzisiaj trzeba to robić na piechotę. Dzisiaj w wszystkich komisjach wyborczych, o ile to jest możliwe, powinni być przedstawiciele, tak aby kontrolować i patrzeć na ręce tym, którzy liczą głosy. To jest jedyny sposób, aby ograniczyć możliwe manipulacje, które, jak możemy się spodziewać, niestety będą mogły mieć miejsce.
Ja myślę, że pan Stanisław poruszył jeszcze jeden bardzo ważny wątek, mianowicie kondycji polskiej demokracji. To znaczy poruszył tu kwestię, że bardzo mało ludzi idzie na wybory i że jak gdyby jest to utrwalane w świadomości ludzi poprzez przekaz medialny, mówiący o tym, że no tam, prawda, do wyborów może pójść 20-kilka procent uprawnionych do głosowania. To jest bardzo niebezpieczne i dlatego, że no, niektórym zależy na utrwalaniu właśnie tego i na utrwalaniu jeszcze jednego komunikatu, którym często też ludzie w rozmowach z nami się posługują, nawet przy zbieraniu podpisów to wybrzmiało. Ja się polityką nie interesuję. Na dalsze moje pytania, czy interesuje panią pana Polska? No tak. A czy pan wie, że od tego, kto będzie przyciskał ten zielony guzik, to taka będzie Polska i taki też będzie pański los w tej Polsce. I pan może się gniewać, obrażać, zrzymać, ale tak naprawdę to właśnie zależy od tego, jacy ludzie tam będą. Podobnie jak i teraz w Parlamencie Europejskim, bo taka będzie dbałość o interesy Polski na arenie unijnej, na arenie międzynarodowej. Dlatego tak ważne są na przykład takie inicjatywy, które, no trzeba trochę tej demokracji w mojej ocenie, no nie ma na razie na to zgody, ale myślę, że mam taką nadzieję, że w nowym rozdaniu taka zgoda będzie, żeby pobudzać tą demokrację w taki sposób, żeby wprowadzać projekty ustawy, które pozwolą Polakom na większą aktywność w tym zakresie, jak na przykład bezpośredni wybór starostów, bezpośredni wybór marszałków, tak, żeby jak najbardziej rozpowszechniać, czy utrwalać, że mamy na to i powinniśmy mieć na to wpływ, kto o naszych losach decyduje. Myślę, że to jest bardzo ważne. Nie powinniśmy się temu poddawać, takiemu marazmowi, tylko pójść do tych wyborów i coraz więcej ludzi i tych niezdecydowanych, ale i też mamy sporą rzeszę też niezdecydowanych osób, ale które chcą pójść na wybory i to się chwali, to dobrze. Po prostu ta aktywność jest bardzo, bardzo Polsce potrzebna.
Radio Maryja, proszę.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dodzwoniłam się do studia, do Radia Maryja, tak?
Tak, do rozmów niedokończonych. A kto mówi?
Zosia dzwoni z Rzeszowa.
Proszę pani Zosia.
Witam ojca i witam gości.
Szczęść Boże, witamy.
Witamy.
Bardzo miło mi witać dwóch posłów. Jestem zdenerwowana, przepraszam na razie. Co chciałam powiedzieć? Jesteście bardzo dobrymi ludźmi. Wierzę, mam dużą rodzinę, ale bardzo jesteśmy w rozpaczy, że nastąpiło to rozbicie. Mamy taką, bo w rodzinie się często na ten temat rozmawiamy. Dlatego, że dzisiaj tak słucham, chciałam to przekazać. Jesteście młodymi ludźmi. Jesteście mądrymi. I według nas, to tak nam się wydaje, że was jakoś ta duma w złym kierunku poprowadziła, żeście się rozbili. Panie ministrze Ziobro, jest pan tak mądrym człowiekiem. No cały czas pan tłumaczy, że no były tam jednak takie sprawy sporne, że pan nie mógł tego. Pan jeszcze dużo może zrobić dla Polski. Dlaczegoście to zrobili? To jest, przyjmujemy, że to tylko na te wybory, ale na następne nie może być tego, żeby to było w rozbiciu. Polska jest tak strasznie w niebezpieczeństwie, więc musicie te wszystkie sprawy odłożyć, a razem iść, bo tej prawicy jest mało. Nie można, no nie wiem, że macie pretensje do pana Kaczyńskiego. To jest jedyny człowiek, który ma odwagę i władza dzisiejsza się go boi. Takie jest nasze odczucie. A wy jesteście młodzi, oni się z tym nie liczą. Bo już nie chcę mówić, jak żeście na początku utworzyli ten i poszliście na spotkanie do Tuska. Wydawało się, że się będą liczyć. Jakie było wtedy lekceważenie was. Odczuwaliśmy to i błagam na litość. Nie róbcie tego. Jednoczcie się wszystkie animozje na odłożyć, bo no nic nie zrobicie na pewno. Nie dlatego, ja wam nie ujmuję waszej mądrości i zdolności, ale jesteście młodzi. Dzisiaj ta lewica i platforma i ruch, oni z wszystkich zgarną z tego. I Polska faktycznie przestanie istnieć. Życzę wam wszystkiego najlepszego, ale róbcie razem. Bo tak w rozbiciu nic nie zrobicie. A żal was, bo jesteście naprawdę mądrymi ludźmi i moglibyście wspólnie do czegoś przyłożyć się tak, żeby ta Polska była inna.
Pani Zosiu...
Cześć Boże, życzę wam wszystkiego najlepszego. Przepraszam, bo jestem zdenerwowana.
Dziękuję bardzo pani Zosiu. Pozdrawiam, szczęść Boże. Ten taki głos troski, bo tak to tylko należy odbierać pani Zosi. Jak państwo przyjmujecie właśnie to słowo razem? Jak rozumiecie jedność prawicy?
Tak, bardzo dziękuję. To bardzo taki piękny głos, bo widać, że wynika z serca osoby, która jest głęboko przepojona patriotyzmem i miłością do ojczyzny. W związku z tym jest to taki bardzo szczery, pełny troski o Polskę punkt widzenia. Cóż, chciałbym możliwie zwięźle odpowiedzieć, jak to wyobrażam sobie, bo może później powiem, dlaczego jeszcze raz do tego doszło, tak jak to widzę w największym skrócie, by nikogo tu nie ranić i nie rozdrapywać ran. Natomiast jak widzę dalszy bieg spraw? Po pierwsze, mamy przed sobą wybory do Parlamentu Europejskiego. Te wybory to nie są wybory, w ramach których wyłania się polskie władze, w ramach wyłania się rząd. Te wybory mają decydować o tym, kto będzie reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim, czy tak naprawdę kto będzie tam w sposób odważny, możliwie pryncypialny, jak to pan wcześniej mówił, i konsekwentny, występował w obronie polskich interesów, w obronie zasad wiary, w obronie chrześcijaństwa, bo pamiętajmy o tym, że Parlament Europejski jest miejscem nie tylko debaty na temat rozwiązań gospodarczych, które są oczywiście kluczowe dla przyszłości nas wszystkich Polaków, tak jak właśnie ten pakiet klimatyczny i ta decyzja, na którą nieszczęsna antywęglowej polityki politykę, którą zgodził się niedawno Donald Tusk w Brukseli. Ale Parlament Europejski jest też miejscem debaty ideowej i tam właśnie pojawiają się dokumenty typu gender, o których dziś, za co bardzo dziękuję, wiele się mówi i wiele zwraca na to uwagę słusznie ojciec dyrektor, ojcowie, polski kościół, episkopat, ideologii, która nawołuje do odejścia od zasad chrześcijańskich, która jest pełna niechęci, by nie rzec nienawiści do chrześcijaństwa. Ideologii, która podważa istotę rodziny. Nie będę tego przecież omawiał, ale całkiem niedawno głosowaliśmy raport Estreli, jest taka feministka wojująca, pełna nienawiści wobec chrześcijan, wobec kościoła, wobec wartości, która domagała się aborcji na życzenie, bez ograniczeń czasowych, na dobrą sprawę, oczywiście prawa dla homoseksualistów, by mogli adoptować dzieci, żyć w związkach małżeńskich. I tam w Parlamencie Europejskim trzeba ludzi, którzy będą mieli odwagę i kompetencje, aby powiedzieć temu nie. Aby mieli odwagę wejść w spór z tymi ludźmi w ramach debat parlamentarnych, w ramach debat na komisjach, ale też oczywiście właściwie głosując. Na pewno w Solidarnej Polsce nie brakuje ludzi, którzy tak będą postępować i mogę Państwu powiedzieć, mogę Was zapewnić, że tak też postrzegam dzisiaj swoją rolę jako europoseł, wielokrotnie zabierając głos w tych sprawach ważnych z punktu widzenia wartości, ważnych z punktu widzenia gospodarki, tak jak pakiet klimatyczny, który dzisiaj jest głównym tematem naszego spotkania. Ale do Parlamentu Europejskiego idą dwie partie na prawicy, czy dwie główne partie na prawicy, mianowicie właśnie Solidarna Polska, którą my reprezentujemy, i Prawo i Sprawiedliwość. Tu fakty już poszły na tyle do przodu, że tej sytuacji się nie zmieni, ale nie łączy się to z żadnym zagrożeniem związanym z tym, że nie powstanie większość w rządzie czy w parlamencie, dlatego że w Parlamencie Europejskim jest ponad 700 europosłów i cała polska delegacja to jest zaledwie 50 europosłów, tylko zależy już od państwa, jacy konkretni ludzie będą tam was reprezentować i czy to będą ludzie, którym warto dać kredyt zaufania, którzy będą w sposób skuteczny dbać o polskie interesy, te narodowe, gospodarcze i o wartości, o które tam idzie bitwa i głównie toczy się walka. Natomiast kluczowe znaczenie z punktu widzenia sytuacji w Polsce będą miały wybory do polskiego parlamentu. One będą w roku 2015. I tak jak już dzisiaj w studiu telewizyjnym odpowiadałem na pytanie, wyobrażam sobie sytuację, w której prawica, czyli zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Solidarna Polska, czy też inne środowiska prawicowe, które również są pomniejsze, mogą dojść do zgody w taki oto sposób, że wystartują z jednej listy parlamentarnej, jednej listy wyborczej. Bo kiedy Państwo udajecie się przecież do głosowania, do komisji wyborczej, to wówczas bierzecie jakąś listę konkretną, która jest listą bądź to Prawa i Sprawiedliwości, bądź to Solidarnej Polski, bądź to innych ugrupowań i oddajecie tam głos. A można sobie wyobrazić, że to będzie lista koalicyjna. Jedna lista wszystkich partii prawicowych, które znajdują wspólny mianownik, które dochodzą do kompromisu i które decydują się wystartować razem do parlamentu, zabierając koalicję przed finałem wyborów. Bo zwykle przyzwyczailiśmy się do tego, że koalicje zawierane są już po wyborach, tak jak dziś koalicja jest między PO i PSL-em. Inną, z innej listy wyborczej oczywiście do Parlamentu Polskiego startowała Platforma z własnej listy, pod własnym szyldem, z innej listy PSL pod własnym szyldem i później po wyniku wyborów doszło między nimi do koalicji i zbudowali w ten sposób większość. Ale można ten proces przeprowadzić przed wyborami i wówczas nie będzie wielu list wyborczych różnych partii, tylko będzie jedna lista wyborcza prawicy, która będzie zjednoczona w tym wspólnym celu, jakim jest przejęcie władzy, odsunięcie od władzy Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, czy w perspektywie również jakiegoś SLD, Palikota, którzy mogą z niej współpracować. No ale to oznacza, że musimy odejść od takiego założenia, że jest tylko i wyłącznie jedna partia. Czyli to nie jest tak, że żeby była jedna lista, to musi być jedna partia, tylko musi być zgoda partii, które realnie funkcjonują. Jeżeli będzie tego rodzaju wola, aby partie zawarły koalicję przed wyborami, to Solidarna Polska przed wyborami do polskiego parlamentu jest gotowa taką koalicję zawrzeć i to będzie oznaczało, że żaden głos się nie zmarnuje, bo koalicja Donta, która ma miejsce do polskiego parlamentu, w odróżnieniu od tej ordynacji wyborczej do europarlamentu, daje premię dużym partiom. Albo może inaczej, daje premię koalicjom również dużym, tak? Jeżeli się możliwie wielu zjednoczy, to wtedy jest nagroda za zjednoczenie. I my jesteśmy gotowi do takiego zjednoczenia przed wyborami. Ale nie jesteśmy gotowi do tego, aby zrezygnować z naszego szyldu Solidarnej Polski, aby zrezygnować z przywiązania do pewnych wartości, które są dla nas bezcenne, programowych.
Dlaczego właśnie, panie ministrze? Czy to jest sprawa, jak mówią niektórzy, ambicjonalna, czy to jest coś innego?
Nie, to nie jest sprawa ambicjonalna, bo nie interpretuję też różnych swoich doświadczeń pod koniec PiSu, które może nie są szerzej państwu znane, bo się też nie skarżyłem, nie o to przychodzi w polityce, trzeba być twardym, które doświadczałem w PiSie, na przykład wielomiesięcznych zakazów zabierania głosu publicznie w mediach, nie mogłem występować, zwłaszcza to było po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których przecież uzyskałem bardzo wysoki wynik, co chyba nie było problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy później też w różnych sondażach, do których trzeba mieć właściwy dystans, moje poparcie jako polityka nie przynosiło ujmy raczej PiS-owi, tylko raczej było w tych wysokich wynikach, a jednak decyzją władz partii nie wolno było mi przez wiele miesięcy zabierać głos w sprawach publicznych, wyjątkiem sytuacji, w których musiałem się bronić przed zarzutami stawianymi mi przez prokuraturę, Platformę Obywatelską, te służby ścigania, które oni uruchomili w licznych procesach, które miały na celu zniszczyć mnie za to, że walczyłem z korupcją i przestępczością. Myślę, że ta decyzja nie wynikała z przyczyn ambicjonalnych władz PiS-u, które obawiały się moich dobrych wyników wyborczych czy tych wysokich sondaży poparcia. Jestem przekonany, że tak nie było. Jarosław Kaczyński tym się nie kierował, tylko miał wątpliwości do innego myślenia w sprawach zasadniczych, które prezentowałem w czasie rozmów, na przykład na temat traktatu lizbońskiego, gdzie dochodziło do realnych różnic, sporów, które nie wychodziły na jaw, dlatego że były wyrazem naszej lojalności, czy też mojej lojalności również do kierownictwa partii. Ale takie różnice programowe bardzo zasadnicze były i one powodowały te wewnętrzne perturbacje, o których państwo szczerze, żeście nie słyszeli. No ale w każdym razie, nie wracając do przeszłości, doszło do tego, że zostaliśmy z partii ostatecznie usunięci, bo to nie jest tak, że myśmy odeszli, tylko chciałem przypomnieć konsekwencje. Zostaliśmy na mocy decyzji sądu usunięci, potem było nasze odwołanie do prezesa partii. Są dokumenty, które to potwierdzają. Została decyzja podtrzymana, przecież władze partii miały możliwość zastosowania innych sankcji wobec nas, jeśli uznali, że czy Jarosław Kaczyński i władze partii by uznały, że postąpiliśmy niewłaściwie, można było nas ukarać upomnieniem, zawieszeniem, innymi konsekwencjami, ale zdecydowano się, władze PiSu zdecydowały się na środek najdalej idący, więc nie ma sensu do tego wracać. Tak się stało. Dziś jesteśmy w Solidarnej Polsce i sądzę, że ma to głębokie uzasadnienie. Jest wielu ludzi, którzy odnajduje się programowo w naszym ugrupowaniu. Jesteśmy bardziej ostrożni wobec Unii Europejskiej niż Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład, tak jak wspomniałem, z całym szacunkiem oczywiście dla moich kolegów z PiS-u, którzy na pewno kierują się też najlepszymi intencjami w ich przekonaniu co do przyszłości Polski. Nie odmawiam ich dobrych intencji. Solidarna Polska jest bardzo krytyczna wobec traktatu lizbońskiego. Nie chciałbym po raz kolejny znaleźć się w sytuacji, w której musiałbym jako członek własny przed partii głosować za traktatem, który osłabia pozycję Polski w Unii Europejskiej. Zresztą jestem wdzięczny i tutaj dziękuję Radiu Maryja, które w swoim czasie tak wiele na ten temat powiedziało, pokazując słabe strony traktatu lizbońskiego. Dzisiaj Solidarna Polska w Parlamencie Europejskim jest w grupie politycznej, w klubie parlamentarnym, którym warunkiem uczestnictwa jest krytyczny stosunek do traktatu lizbońskiego i założenie wykorzystania każdej okazji związanej z ewentualnymi przemianami wewnątrz Unii, aby odejść od tego kierunku, który traktat lizboński wyznaczył, więc kierunku zmierzającego do centralizacji władzy w Brukseli. My uważamy, że centralizacja władzy powinna być w państwach narodowych i państwa narodowe powinny mieć dużo bardziej suwerenny i niezależny wpływ na bieg procesów decyzyjnych, politycznych w różnych obszarach, niż to dzisiaj ma miejsce, gdzie władza skupia się w tej biurokracji unijnej, która jest często skorumpowana, podlega różnym lobbystycznym wpływom i w obszarze gospodarczym, choćby ten pakiet klimatyczny, czy w sferze wartości, gdzie próbuje się narzucić te gender i inne tego rodzaju sprawy. Jesteśmy pod tym względem jest bardziej od PiS-u ostrożni, zdystansowani wobec Unii Europejskiej. Nie kwestionujemy samej Unii Europejskiej, ale uważamy, że kierunek ewolucji Unii Europejskiej poszedł zdecydowanie w złym kierunku, a koszty związane z naszą obecnością mogą w pewnym momencie przekroczyć korzyści. Proszę popatrzeć na to, że ostatnio jeden z komisarzy Unii Europejskiej na pytanie, które było mu zadane, odpowiedział, że jedno euro, które jest zainwestowane przez Niemcy w Polsce w ramach polityki spójności, wraca się w 89 eurocentach do Niemiec, prawda? Czyli w 89% to jedno euro wraca do Niemiec poprzez zamówienia publiczne. W przypadku Austrii w 97% to jedno euro wraca do Austrii, pracuje na rzecz gospodarki austriackiej. To wynika z wyliczeń Komisji Europejskiej. Poza tym my otworzyliśmy nasz rynek na ich produkty zbytu. Popatrzcie Państwo, to nie tylko jest kwestia naszej ostrożności wobec Unii Europejskiej, wobec tego, co oni robią z pakietem klimatycznym i z tą polityką antywęglową, ale nasz przemysł cukrowniczy, przecież te cukrownie, które zostały zlikwidowane, czy nie jest przypadkiem tak, że Polska na tym straciła? Stocznie niemieckie, francuskie działa, nie ma Polski na skutek decyzji Komisji Europejskiej. Ogromnych sieci hiper supermarketów, które doprowadziły do zniszczenia małego polskiego handlu w wielu miastach, który płacił podatki, a te przecież wielkie supermarkety nie płacą tych podatków.